gość.
A jest nim Mariusz Duda. Dobry wieczór, Mariusz.
Dobry wieczór.
Tej płyty pewnie by nie było, prawda?
Dlaczego? Ta płyta byłaby jak najbardziej. Miałem taki plan, żeby ją wydać.
Aha.
Ale nie spodziewałem się, że ukaże się w innych okolicznościach niż pierwotnie zakładaliśmy.
Ja przypomniałem sobie dzisiaj, Mariusz, wtedy, kiedy nagrywaliście swój pierwszy oficjalny koncert tutaj w Łodzi, to był chyba 2009 rok, prawda? To już tyle lat.
2008.
2008,
tak.
A tak, bo on był wydany później. I wtedy mieliśmy przyjemność, znaczy ja miałem przyjemność rozmawiać z tobą i z Piotrem właśnie, tak siedzę sobie na tym samym piętrze w studiu, które już teraz zmieniło swoją rolę. Przypomniałem ci sobie tą rozmowę i tak zdałem sobie sprawę, jakie to, no, trywialną rzecz powiem. Życie jest okrutne, nieprzewidywalne, bo jak rozmawiałem z tobą po wydaniu Love, Fear and the Time Machine, no to myślałem, że następna rozmowa będzie taka jak zwykle. No i ona będzie taka jak zwykle, chociaż w trochę innych okolicznościach. Pozbieraliście się już po tym wszystkim?
Ciężko nazwać się pozbieraniem, ale na pewno jesteśmy w zupełnie innej formie psychicznej niż miało to miejsce w marcu, w kwietniu. Tak. W sumie myślę, że jesteśmy już bardziej dalej niż wcześniej, tak. Jesteśmy myślami do przodu i myślimy o tym, co jak to ma wyglądać w następnym roku. Więc myślę, że tak, pozbieraliśmy się. Przynajmniej staramy się mierzyć już przeszłością i myśleć perspektywicznie i w tych nowych zupełnie sytuacjach się jakoś odnaleźć.
To jeśli pozwolisz, ja tylko jeszcze jedno pytanie o przeszłość. Czy był taki moment, w którym przyszłość grupy Riverside stanęła pod znakiem zapytania?
No myślę, że mogę zagrać w otwarte karty. Zastanawiałem się nad tym, czy to nie jest moment, kiedy, nie wiem, nie powinienem zacząć kariery solowej, kiedy nie powinienem skoncentrować się na Lunatic Soul, bo Riverside Piotra na początku wydawało mi się to kompletnie poronionym pomysłem. Byliśmy z Piotrem jak tutaj taką trochę takim centrum dowodzenia i mimo, że ja byłem osobą główną, która komponowała, to jednak Piotr też był osobą, która była odpowiedzialna za istotne brzmienie zespołu Riverside. Natomiast po pewnym czasie, kiedy emocje trochę opadły, znaczy ciężko mówić, żeby emocje opadły w takiej sytuacji, ale no kiedy je tak trzeba było trochę zebrać się w sobie, zdałem sobie sprawę z tego, że dużo tej naszej przeszłości jest jednak wciąż. Dużo łez, dużo potu zostało wylanych, dużo pracy zostało włożonej i w tym zespole mimo wszystko moich indywidualnych rzeczy było bardzo dużo i nie mógłbym tak po prostu tego przerwać. Zdałem sobie wtedy sprawę, że jesteśmy w stanie chyba jednak rozpocząć nowy rozdział i z kolegami razem stwierdziliśmy, że będziemy kontynuowali naszą podróż. Tak jak kiedyś zaczęliśmy, w innych okolicznościach odszedł od nas klawiszowiec po płycie Out of Myself. Byliśmy trio przez jakiś czas i pojawił się Michał Łapaj i zespół Riverside narodził się na nowo. Teraz dostaliśmy cios od życia dosyć bardziej brutalny. Znowu jesteśmy trio. Co się wydarzy w przyszłości, tego nie wiemy, ale wierzymy, że to jeszcze nie jest koniec Riverside, że tak naprawdę kolejny rozdział dopiero przed nami.
Powiedziałeś, że ta płyta, to mnie trochę zaskoczyło, że i tak by się ukazała, tylko ona może byłaby... Może ona byłaby inna, bo ta... To proszę powiedz kilka słów, bo jak słuchałem wspólnie teraz ze słuchaczami tego utworu, który otwiera całość, to ja gdzieś w pewnym momencie usłyszałem jakieś echa Jean-Michel Lejara, powiem ci szczerze.
Ale to bardzo dobrze, ponieważ to jest muzyka inspirowana głównie takimi wykonawcami. To jest muzyka elektroniczna połączona z muzyką organiczną, ale przede wszystkim inspirowana muzyką, która była naszą inspiracją, naszą w sensie No, ja się wychowywałem na przykład na muzyce Jean-Michel Jarre'a, Vangelisa, Michael Oldfielda i to wszystko chciałem zawrzeć w tych naszych elektronicznych ambiencach i myślę, że tej muzyce naszej z płyty Eye of the Soundscape bliżej jest właśnie dokonaniom takich artystów jak Jean-Michel Jarre czy Vangelis niż tym nowym twórcom muzyki elektronicznej, którzy nie tworzą już takich melodii. Współczesna muzyka jest bardziej oparta na, nie wiem, na kontraść, na bardziej jest oparta na stworzeniu odpowiedniego nastroju niż na budowaniu takich melodyjnych rozwiązań, jak to było kiedyś. A powiedziałem wcześniej, że płyta i tak by się ukazała, ponieważ taki był jej plan. Taki był plan mój, niecny, tajemny, żeby kiedyś wydać pełnoprawny album z muzyką instrumentalną właśnie taki, w takim stylu jak utwór Rapid Eye Movement, czy sesja Night Session, czy Day Session. Czekałem tylko na odpowiedni moment. Czekałem na moment, kiedy uda nam się zebrać odpowiednią ilość tego typu materiału, żeby wydać z tego jakąś kompilację. Tylko nie chcieliśmy absolutnie wydawać czegoś, co już zostało wydane, tylko i wyłącznie ze zmienioną szatą graficzną. I tutaj wszyscy wspólnie podjęliśmy decyzję, że musimy nagrać nowe utwory. I te nowe utwory nagraliśmy na początku tego roku. I generalnie z uśmiechami na twarzy muzyka ta powstawała. Bardzo się cieszyliśmy, że możemy coś takiego tworzyć. Niestety praktycznie tydzień, dwa tygodnie przed końcem tych nagrań odszedł od nas Piotr. I tutaj przez moment myślałem, że ta płyta się nigdy nie ukończy, ale zebraliśmy się w sobie, wróciliśmy do studia już po pogrzebie i skończyliśmy ten materiał. Tak więc ona i tak się miała ukazać, tylko że nie miała być Piotrowi dedykowana i nie miały być aż tak tragiczne okoliczności związane z jej wydaniem.
Czujecie jakąś taką magiczną obecność Piotra? Gdzieś, nie wiem, gdzieś tam u góry, czy gdzieś obok? Czy...
No na tej płycie są ostatnie rzeczy, jakie Piotr nagrał. Utwór Eye of the Soundscape, tytułowy, zamykający album. To są ostatnie dźwięki, jakie nagrał z nami nasz gitarzysta. I jest w tym wielka moc. Jest w tym wielka moc i mimo, że ten utwór nie ma jakichś wielkich, skomplikowanych struktur, to przemawia bardziej niż niejedna suita.
Eye of the Soundscape będzie dziś, a teraz najkrótszy w całym zestawieniu Shine, a później, jeśli pozwolisz, jeszcze wrócimy do rozmowy.
Oczywiście.
Naszym gościem jest Mariusz Duda, który przed chwilą powiedział mi poza anteną, że niewiele jest takich zespołów jak Riverside. To proszę go, żeby rozwinął tę myśl.
Ach, mój Boże, muszę uważać, co mówię poza mną. No, to chciałem tylko powiedzieć, że zespołów takich naznaczonych blizną, można powiedzieć, takich już z pewnym takim życiowym doświadczeniem. Ja nie życzę wszystkim, żeby mieli takie życiowe doświadczenie, no nam się tak trafiło, ale to, co głównie chciałem przekazać, to jest fakt, że my jesteśmy takim zespołem dosyć mocno konsekwentnym i stale realizujemy nasze plany, mimo wszelakich okoliczności, tych przykrych i tych nieprzykrych, jakie się zdarzają. No i tak wydaje mi się, że wiele zespołów po prostu najzwyczajniej w świecie nie wytrzymuje próby czasu, a nam wciąż się jakby udaje przetrwać mimo wszystko. Przynajmniej liczę na to, że się uda. I myślę, że niewiele jest takich zespołów, bo rzeczywiście tych zespołów z takim jakimś 15-letnim, 20-letnim, 25-letnim, 30-letnim stażem jest coraz mniej.
Poprosiłbym cię, żebyś szczerze odpowiedział, czy tym spoiwem, bo tak wydaje mi się z punktu widzenia zwykłego fana, jeżeli coś takiego istnieje, to spoiwem musi być przyjaźń, która między wami, no wydaje mi się, że wręcz musi istnieć.
Akurat chyba w przypadku Riverside przyjaźń była podstawą naszych muzycznych emocji i generalnie emocjonalna sfera była taką główną istotą sensu istnienia naszego zespołu, jeżeli mogę tak powiedzieć. My nie stawialiśmy podczas grania koncertów na jakieś wizualne fajerwerki. U nas były klasyczne światła, zawsze są klasyczne światła, a głównym bohaterem jest interakcja między poszczególnymi muzykami i też pewna jakaś taka, myślę, skromność i pokora w dźwiękach, które płyną ze sceny, bo pomysł na muzykę Riverside opierał się na tym, żeby żaden z instrumentów nie dominował, żeby wypełniało się to wszystko między sobą i żeby nie było tam takich jakichś przodujących dźwięków wygrywanych przez poszczególne instrumenty. To wszystko miało tworzyć jakąś taką wspólną rodzinę dźwięków, jeżeli mogę tak powiedzieć. A wynikało to głównie z, i wydaje mi się, że ten efekt udało nam się osiągnąć głównie przez to, że były między nami dobre relacje. Mieliśmy dobry przelot, tak zwany. Myślę, że to jest podstawa i dlatego też zdecydowaliśmy się na takie ruchy, jakie się wydarzyły w lutym. A mianowicie przede wszystkim odwołaliśmy wszystkie koncerty do końca roku. Stwierdziliśmy, że musimy mieć czas żałoby i musimy mieć czas, żeby oddać się refleksji i żeby też dać czas i sobie, i innym, tym wszystkim, którzy kochali nas i kochali naszą muzykę. A po drugie, podjęliśmy decyzję, że zostaniemy trio, że nie będziemy robili castingu, że pojawi się ktoś obcy, jakiś gitarzysta, który świetnie, fantastycznie gra i to będzie nasza najważniejsza tutaj że to będzie najważniejszy argument. Nie. Dla nas najważniejsze są relacje, jakie są w zespole i osoby, które będą z nami grały gościnnie na koncertach teraz, to muszą być osoby, które lubimy mimo wszystko, bo to jest na pierwszym miejscu. Najważniejsze jest to, jaki mamy między sobą układ, a dopiero na drugim, trzecim, czwartym jest to, jak tam ktoś gra tak naprawdę. Oczywiście mam tutaj na myśli dobry układ między, mimo wszystko jednak, dobrymi muzykami, bo z takimi muzykami chcemy współpracować.
To uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem ciebie zapytać właśnie o ten fakt, że kiedy i czy rozważaliście, czy od razu żeście postanowili, że jednak zostaniecie triem, czy też była rozważana możliwość, że ktoś Piotra zastąpi?
Nie, myśleliśmy o tym, że opcje były dwie, tak jak wspomniałem wcześniej. Przez moment wydawało mi się, że albo będzie to koniec zespołu Riverside i ja już sobie, nie wiem, zacznę karierę solową na przykład, albo każdy z nas generalnie pójdzie swoją ścieżką, albo będziemy kontynuowali jako trio. Nie było opcji gitarzysty nowego. Nikt z nas sobie tego nawet nie wyobrażał, że moglibyśmy, nie wiem, nie odwołać teraz, tylko inny gitarzysta się pojawia i jedziemy dalej, jak gdyby nigdy nic, zarabiamy pieniądze. To jest generalnie sprzeczne z naszą filozofią bytu jako zespołu i odrzuciliśmy to od razu na dzień dobry.
To tak jak powiedziałeś poza anteną przez chwilę o wielkich zespołach, to teraz przychodzi mi na myśl Led Zeppelin, wtedy kiedy zmarł John Bonham, też postanowił, tylko oni postanowili, że nigdy więcej.
No, u was dopiero po latach z synem.
Tak. Przyszłość jest taka, że 25 lutego, najbliższa przyszłość koncertowa Riverside, zagracie specjalny koncert, na który już dostać się nie można. W jeden dzień się wyprzedały bilety, tak?
Tak, dokładnie. 2000 biletów poszło w dokładnie 8 godzin i koncert jest już wyprzedany. Jest to dla nas zaskoczenie. Spodziewaliśmy się, że koncert może być wyprzedany, a nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to kilka godzin. Więc tutaj nie ukrywam. Myślę, że podejmiemy jakieś ruchy z tym związane, żeby jeszcze jakieś osoby miały szansę nas zobaczyć i uczestniczyć w tym dosyć specjalnym koncercie, który jest w pewien sposób pożegnaniem pewnej historii i rozpoczęciem nowej. Myślę, że emocje, jakie będą towarzyszyły wielu osobom, które się pojawią na tym koncercie, będą takie jedyne w swoim rodzaju. Dla nas też będzie to ciężkie i myślę, że pojawią się co najmniej ze 3 rodzaje łez. A tak więc postaramy się jeszcze coś wymyślić, żeby te osoby, bo dużo osób z zagranicy też się chce na ten koncert dostać. Może się coś uda więcej, no zobaczymy.
A jakbym na koniec chciał spytać o taką jeszcze dalszą przyszłość, czyli kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć nowe wydawnictwo, gdzie będzie nazwa Riverside z zupełnie nową muzyką?
2018, wiosna. Już sobie to wszystko wymyśliłem. W 2017 roku gramy koncert w lutym. Ja potem robię chwilę przerwy dla Lunatic Soul, ponieważ pracuję teraz w tej chwili nad albumem nowym, piątym, Lunatic Soul. który planuję wydać bądź późną wiosną, bądź w okolicach września. I potem Riverside idzie do studia. I będziemy nagrywali nowy album. Przez moment myślałem, czy nie stworzyć kolejnej epki po prostu, ale ja już nie lubię epek. Myślę, że powinniśmy nagrywać tylko albumy. Albumy są w stanie przetrwać wszystko, natomiast epki giną gdzieś tam pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim i w sumie nie ma sensu ich wydawać. Więc kolejna płyta, myślę, że będziemy ją nagrywali w okolicach listopada, grudnia, stycznia. I powinna się ukazać na wiosnę 2018.
Szanowni Państwo, naszym specjalnym gościem był Mariusz Duda. Tak naprawdę mieliśmy rozmawiać przed tygodniem, ale przed tygodniem był specjalny program. My się nie spotykaliśmy w Drogowskazie. Odłożona rozmowa odbyła się 8 listopada. Mariusz, właśnie. O tak, nie chciałbym tak trywialnie wszystkiego najlepszego, ale niech ta...
Nie, to jest bardzo dobre słowo. Myślę, że powinniśmy już tak generalnie bardziej się cieszyć niż smucić. I my chcemy widzieć nas jako zespół, który uśmiecha się na scenie, który nie jest obciążony jakimś takim tym wszystkim, co się wydarzyło, tylko który wciąż czerpie radość z muzyki, więc jak najbardziej proszę życzyć mi i zespołowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
To tego życzę i w takim razie do zobaczenia 25 lutego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.